Hello, Buitrocki!
Hello!
Guy?
Nic.
Dobrze. Przeprowadziłem się i mam tu takiego, takiego sąsiada, w zasadzie sąsiadka, która wychodzi do pracy dosyć wcześnie, bo wychodzi o 7 rano, to jest chyba dosyć wcześnie. Nie chcę obrażać tutaj ludu pracującego ciężko. W każdym razie, gdy wychodzi z pracy, to jej piesek, taki mały piesek, nie wiem co, taki kundelek, zaczyna kwilić. Tęskni za panią, od razu, wiesz. Tak jak mężczyźni. Ona wyjeżdża, mężczyzna od razu tęskni. Kobiecie zajmuje to więcej czasu. Ponoć. Ale
to
jest historia taka, że potem, gdy pani wychodzi, piesek zaczyna. To była dygresja niepotrzebna. Piesek zaczyna kwilić, płacze i tu jest bardzo istotna rzecz dalej, bo jest tak, że ten piesek płacze i trwa to 30 minut, następnie umiera z tęsknoty i przestaje się odzywać. Ale jest jeszcze takie ryzyko, że pies z innego poziomu zaczyna odpowiadać na to płakanie szczekaniem. I gdy pojawia się ten pies, który szczeka, pojawia się potem jeszcze trzeci pies z jakiegoś innego poziomu i generalnie, tak jak na alternatywy 4, cały blok jest i tyle. Więc sprawdzałem tylko, czy nie rozbudzę tutaj psiego życia.
A to dzieje się tylko dlatego, że jakaś pani wyszła z pomieszczenia.
Tak. I tylko to się dzieje tylko dlatego, że ja siedzę w domu i pracuję w domu. Bo gdybym nie pracował w domu, to by się nie działo.
Seans wzajemnego pocieszania się między poziomami ile trwa?
Półtorej godziny.
Potrafi
trwać. No.
O Jezus Maria.
Na szczęście ściany nie są z kartonu, a mieszkałem w miejscach, gdzie ściany są z kartonu. Mój drogi.
Ja bym zwariował.
Na starcie chciałem wszystkim polecić audycję Hall of Famera, najlepszego podcastera koszkarskiego w Polsce, Bartka Tomczaka, który prowadzi też audycję radiową, hip-hopową w Radiu Wrocław. Jest świetna audycja, w której przypominane są piosenki rapera, prawnika Łony. Podlinkuję.
Jakiego? Człony?
Łona.
Człona?
Łona.
A, kobieta.
O, tak daleko bym nie szedł. Raczej mężczyzna po głosie.
To znaczy łona.
Łona. Nie znam etymologii.
To jest łona.
Łona. Wiesz co to? A, wiem. To jest od Wanna Be MC, coś takiego. Chyba, jeśli się nie mylę, łona miał taką...
Wanna be free.
No, na tej zasadzie. Miał taką ksywkę, potem ona została skrócona do łona. I mimo tego nie przeszkadzało mu to w osiągnięciu potwornej popularności.
A to jest jakiś znany człowiek, ten łona?
Wiesz, czym jest bycie znanym?
No znany to jest, jak piszą o ciebie w pudełku, o tobie w pudelku, to jesteś znany.
On chyba
znany z tego, że jest znany.
Chyba mu się sprytnie udało uniknąć napisania o swojej osobie w pudelku.
No dobrze, ale jest na pewno jakiś taki plotkarski serwis o rapie.
Wiesz co? On jest, ale poczekaj, ja przez lata miałem taką myśl o łonie, że o ile o każdym polskim raperze, znaczy nie chcę powiedzieć, że można powiedzieć coś złego, bo o każdym można powiedzieć coś złego, jak wiemy, to on jest najmniej nielubianym polskim raperem.
Aha.
No? W sensie nie słyszałem jeszcze osoby, która powiedziałaby coś złego o łonie. Nawet jeśli by chciała, to woli nie mówić, bo zdaje sobie sprawę, że... No widzisz, to jest coś innego. Zdaje sobie sprawę, że nie, tak nawet nie chcę mówić. Ja nie wiem, czy może coś złego o nim powiedzieć. Po prostu można nie słuchać muzyki Łony, ale nawet jak się nie słucha, to trzeba docenić warsztat.
Ale on też mówi o tym, że wszyscy kradną i on stoi na bloku i nie wie, co robi ze swoim życiem?
Nie, on otwiera swoją debiutancką płytę, z której właśnie piosenki puszcza w audycji Bartek. Audycję można przesłuchać, 50 minut. Otwiera numerem o tym, jak nagrać płytę w polskim hip-hopie i mówi właśnie to, co ty powiedziałeś, żeby takie rzeczy robić i następnie na końcu puentuje to, że nagrywaj, ale ja nie chcę tego słuchać. Jest taka cała piosenka.
A, to tak się to końcówka taka trochę od ciebie jakby.
To jest zapożyczona. Nie, ja no, nic ode mnie bracie, to ja od niego bym ten, ale to podobałby ci się, wiesz? Jest twoja bajka.
Jest sądzę.
A myślę, że tak. A chyba, że jak wiemy, nie przepadam za muzyką, więc rap to też dobrze.
Nie, ale rap to dla mnie to jest...
Nie mówmy o tym, czym jest rap przy łonie.
Nie, naprawdę nie, to teraz jak już tak weszliśmy trochę w tą stronę, na czym polega jakiś konflikt niejakiego bonusa BFC?
Nie.
Dobrze mówię?
Jak najdalej. Są postaci, które ignoruję. Bonus...
Nie, ale o to chodzi, że oni się przezywają od konfidentów. Że ktoś był na komencie i się rozprął.
Tak.
Czy ty śledzisz?
Nie.
To mnie na ten sposób zafascynowało, bo nie ukrywam, że obejrzałem trzecią galę Fame MMA, czyli spotkanie na ringu różnego rodzaju patocelebrytów, patostreamowców, patojoutuberów. Pojedynek koleżanki Godleskiej z koleżanką, o Boże.
Sióstr Godlewskich?
Tak!
A pamiętasz, ostatnio wspominaliśmy piłkarzy, którzy grali w Austrii. Czy Godlewski nie grał w Austrii?
Nie, Mirek Godlewski nie grał.
Dobrze, kontynuuj.
A może?
Wiem, która siostra Godlewska była w ringu, chociaż nie widziałem, ale mogę się domyśleć. Tylko jedna z nich mogła być. To jest ta.
No to nie ta od Parkinsona, tylko ta druga.
Ta mniej
śpiewająca. Co?
Ta druga?
No taka bardziej, to troszkę bardziej taka puszysta.
A, no to ta. A już nie wiem, która pierwsza. Dobrze, no i co? Była w ringu. Była w ringu.
Wybujała na piersiach.
Była w ringu i co?
No i dostała straszne bęcki. Ale straszne.
Bęcki?
Bęcki. Było tak zwane ground and pound.
Po pupci?
Nie, po buzi.
Po buzi.
Usiadła na niej i zaczęła ją po prostu brutalnie lać.
To było pay-per-view, czy można było oglądać za darmo?
Nie, to było pay-per-view, ale jak ktoś po sprawie na YouTubie, to wszystko jest.
Jeszcze raz? Jest wszystko tak, na YouTubie. Rozumiem. Mój drogi, wyniki...
Ale powiem, że poziom tych walk nie był taki zły. Niektóre z tych walk były naprawdę do oglądania. Oczywiście było trochę takich śmieszkowych walk, ale kilku patocelebrytów naprawdę...
Kto walczył?
Potrafi... Wiesz co, nic nie mówią niestety te nazwiska. Jakiś taksuwa z jakimś DJ-em, nie wiem, paluchem, no wiesz co... Krycha, Drubin, bohaterowie ex na plaży, rozwiązywali swoje problemy po plaży, w klatce, heptagonie. No nic, w każdym razie jakby wracając, no więc o to chodzi z tym bonusem, którego wszyscy disują, czy on rzeczywiście coś powiedział na komendzie, doniósł na kolegów. Nie, chodzi mi o to, czy śledzisz tę scenę, mimo swojego, bym powiedział, pewnej abnegacji muzycznej i twórczej, nad czym bardzo wielu ludzi boleje. Kiedy Jimson wreszcie nagra drugą płytę? Kiedy odpowie w polskiej scenie muzycznej? Kiedy przypomni sobie, czym jest prawdziwy rap? Ja bardzo czekam na to, nie ukrywam.
Są takie momenty w Palmie, gdy postarałem się nie odzywać i zastanawiam się, jak daleko dojdziesz w swoim wywodzie. Zwłaszcza jak mówisz o rapie, to chcę tego słuchać. Nie, wiesz co, bonus RBK, BGC chyba, nie wiem, jest kilka haseł, które ignoruję, wiesz? Bonus RBC, nie chcę nic wiedzieć, nie chcę sprawdzać, staram się coś tam sprawdzać, co się dzieje, ale teraz widzę, że wszyscy się z wszystkimi kłócą i tam są, to się biją nawet, to dobrze.
Nie, ale czy to nie jest właśnie taka, wiesz, elementem rapu nie jest taka permanentna konfrontacja i takie włażenie na szczyt, pychanie się, kto komu bardziej dołożył.
To generalnie...
Że na tym konflikcie trochę się robi, że tak powiem...
Hałas wokół siebie, tak. Tak, ale zastanawiam się, czy to nadal działa, czy nie było zbyt dużo tych konfliktów i ludzie już nie mają tego troszeczkę, wiesz. No.
Wiesz, ale to wystarczy włączyć TVN24, żeby zrozumieć, że ludzie cały czas się grzeją.
Coś w tym jest. Mój drogi, po wygraniu na Brooklynie, Brooklyn przegrał, ma tylko mecz przewagi nad Orlando. Bucks są już o jedno zwycięstwo od wygrania wschodu. Z ostatniej nocy jest jedna rzecz, która do mnie dotarła. Zacytuję ci. Kemba Walker rzucił 89% punktów pierwszej piątki Hornets w meczu z Utah. Rzucił 47 punktów, 38 po przerwie. Jest to najwyższy procent punktów jak to powiedzieć, jednego gracza pierwszej piątki w meczu od czasu, gdy to jest pierwszy raz, od czasu, gdy to zostało pierwszy raz, znaczy gdy można to pierwszy raz policzyć, tak, czyli tam 1970, wcześniej, jak wiemy, matematyka no dobrze, nie była znana.
Ciekawe, czy Will Chamberlain w meczu na 100 punktów nie był lepszy.
Wiesz, jaka jest wielka tajemnica meczów Wilta Chamberlaina i tych czasów? Że w przełożeniu na 100 posiadań James Harden zdobywa i tak więcej punktów.
Wtedy, a co to znaczy?
Wtedy grano bardzo szybko. Wtedy grano bardzo szybko w koszykówkę. Jeszcze szybciej niż teraz. Wtedy grano szybko w koszykówkę. O, to może tak. Will wcale nie był tak dobry. Ale a propos, mój drogi, Jamesa Hardena. Wczoraj napisałem o wyrównanym wyścigu MVP, przynajmniej moim zdaniem. Przeświadczony, że mimo wszystko... Mam rację, jest to wyrównany wyścig, słucham dyskusji w podcastach Harden czy Antetokounmpo. Mam wrażenie, że wiesz, że też wielu już ludzi zajęło swoje pozycje, tak jak zwykle to bywa. I przez te ostatnie tygodnie już tych pozycji nie chcę zmienić i teraz wyszukuje się kolejne argumenty. Napisałem mniej więcej o takich argumentach, które są używane i które są używane błędnie, przynajmniej moim zdaniem. I po tym całej mojej rozprawce, ktoś może powiedzieć, że pseudointelektualnej. Dwa pierwsze komentarze były takie. Pierwszy to był tak. To byłby jeden z największych skandali w historii, gdyby Harden nie dostał MVP. A drugi był taki, że... Nie no, bez żartów. James Harden to MVP. Nawet wiesz, mając coś, co wygląda na jakieś 50 do 50, dobra, może 55 do 45, albo nawet 60 do 40 są tak twarde, silne opinie. To byłby jeden z największych skandali w historii, gdyby James Harden nie dostał MVP. Wiesz, co by było jednym z największych skandali w historii? Nie wiem, czy osoba, która to napisała, mnie słucha. Jednym z największych skandali w historii byłoby to, gdyby Stephen Curry w sezonie, w którym został bezapelacyjnym MVP, nie otrzymał MVP. A nie to. No nic, a jakie jest twoje zdanie? Czy masz jakieś zdanie? Masz jakieś tutaj
ikonika,
argumenty? Coś do ciebie dociera? Coś nie, przemawia?
Ja powiem tak. Na pewno jest tak, że James Harden uratował sezon Houston Rockets. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że no, grał w tych meczach 11-13.
Tak.
Mhm. To jest no ale rzeczywiście wysiłkiem własnym tych 3-4 tygodni, które miał, za uszy ten zespół wyciągnął, a Giannis był po prostu równy przez cały sezon.
Tak.
Doprowadził zespół do najlepszego bilansu, no i to też gdzieś tam powinno się gdzieś mieć swój wymiar, więc szczerze nie pamiętam tak wyrównanego pojedynku, a może mam po prostu pustą pamięć.
Ja mam,
pamiętam. Westbrooka z Harderem.
Westbrooka z Harderem. Tak, ten był bardziej wyrównany i nawet powiem ci, na pewno był bardziej emocjonujący, bo to był pierwszy z trzech sezonów Westbrooka, w którym zajczy triple-double, to jest trzeci, a Harden już wtedy był spektakularny. Nie tak dobry jak teraz, ale bardzo dobry.
To jest pytanie, jakby co bierzesz do tego, czy bierzesz pod uwagę indywidualne występy, czy bierzesz wynik drużyny na koniec sezonu regularnego, czy może jeszcze dodajesz coś, co zawsze dawało tytuły MVP LeBronowi, czy zespół wokół niego stawał się lepszy. Mm-hmm. Czy James Harden sprawia, że Houston są lepsze? Ja już mam sceptyczne zdanie. Jakby odpowiedź na to pytanie wydaje mi się taka dosyć niejednoznaczna. On przede wszystkim gra na siebie.
Tak, bo to jest pytanie, które trzeba postawić. Ze wszystkich pytań udzielamy odpowiedzi, kto ma największą wartość dla wygrywania zespołu. Tak, tak. To odbieram. To jest pytanie. Tak?
Ale z drugiej strony, zadając to samo pytanie w stosunku do Giannisa Antetokounmpo, też nie potrafię powiedzieć, że rzeczywiście on sprawia, że zespół jest lepszy.
Moim zdaniem,
prawdziwymi... gracze wokół niego stają się lepsi.
Moim zdaniem prawdziwymi MVP są tacy gracze jak Damian Lillard, jak Kemba Walker, czyli ci gracze, którzy mają największy wpływ na wygrywanie zespołu, natomiast tych zwycięstw może nie jest tak dużo. Więc to jest ta druga część, że tych zwycięstw jeszcze musi być jakaś określona ilość. Gracze tacy jak Towns, tacy gracze. Tylko oni z reguły grają w tych zespołach, które wygrywają jakieś 40 do 50 meczów i zwykle są tylko wspominani na tej zasadzie.
Ale wiesz co, ale mamy w tym roku być może tego typu sytuację. Może znowu mam krótką pamięć, że w gruncie rzeczy nie można się spodziewać, żeby ten wyścig rozstrzygnął się gdzieś, że nagle będzie jeszcze jakiś trzeci zawodnik, który wskoczy. Myślę, że tutaj dysproporcja między głosami między pierwszym, drugim i trzecim będzie znaczy między jedynką i dwójką i trójką będzie już znacząca.
Jeżeli jeszcze ma być jakaś szansa, żeby tak nie było, to dzisiejszy mecz jest kluczowy. Denver gra w Oakland. Gdyby Denver udało się wygrać konferencję zachodnią, to Jokic może dostać trochę więcej głosów, niż jeśli zajmą drugie miejsce.
Myślę, ale mówię,
to może trochę tak symbolicznie.
Jokic to nie jest moim zdaniem gracz, o którym poważnie myślisz do tego, jak. Nie wiem, no jest w nim coś takiego niegwiazdorskiego. No. Patrzysz oczywiście na to, co robi na boisku, ale kto ogląda Denver?
Zaraz sprawdzę, kto ogląda Denver. Poczekaj.
Nie no, biały nieatletyczny nie może dostać więcej głosów niż Kevin Durant.
Ty oglądasz Denver. Sprawdziłem.
Tak, spacjamy.
No nic. Podoba mi się jeszcze ta idea taka, że dyskusja o MVP to jest często, mam wrażenie, z jednej strony temat, o którym ludzie chcą słuchać, a z drugiej strony w jakimś też sensie, nawet jeśli chcą słuchać, jest to temat zastępczy dla ostatnich tygodni sezonu
tak,
regularnego,
prawda.
Które ja nie chcę, wiesz, krzyczeć i mówić, ale to naprawdę staje się żartem. Gdybyśmy tak na przykład z 2013 roku, z ostatniego miesiąca sezonu regularnego, wskoczyli nagle w 2019 rok i zobaczyli, co się dzieje 6 lat później, bo ta tranzycja, to byśmy nie odczuli tej tranzycji D&Ps, tej tranzycji dawania po kolei coraz więcej wolnego swoim zawodnikom. Mój drogi, dopóki Giannis Antetokounmpo nie zagrał ostatniej nocy, to przez weekend był taki moment, że nie grali Kyrie, Horford, Embiid, Kawhi Leonard i Giannis Antetokounmpo. Chyba w tych niedzielnych, sobotnich meczach. I wszyscy, Kyrie? Tak, wszyscy odpoczywali. I teraz na przykład dzień wolnego ma dostać 21-letni John Collins. Jesteśmy w tym punkcie. Dzisiaj ma nie zagrać. I ten temat MVP jest czasem taką, mam wrażenie, zapchaj dziurą. Też w pewnym względzie. Jest oczywiście ciekawy, tak? Ale na końcu, gdy to MVP się rozstrzyga, jesteśmy już w trakcie playoffów i tak mam wrażenie, że ważniejsze jest to, że my o tym dyskutujemy, niż to, kto wygra. Bo jak poznajemy tego zwycięzcę, to ja nie wiem, czy nawet jesteśmy, wspomnimy na przykład w Palmie, wiesz, dwoma zdaniami i idziemy dalej, bo wiesz.
No nie, ale czy w tym roku jest ta formuła festiwalu w Cannes? Że dowiemy się o MVP już po zakończeniu sezonu?
Nie wiem.
W sensie po zdobyciu mistrzostwa? No chyba ta formuła.
Tak było chyba w ostatnim, nie? W poprzednim sezonie.
Tak, no było, więc to w ogóle się staje jakoś strasznie odległe.
I tak wtedy, no to wtedy mamy czerwiec, nie jesteśmy po drafcie, już jakieś trade'y. Następnego dnia powinno być MVP rozdane, chociaż to chyba, no niestety nie jest, mogło być prostsze. Dobrze, dałoby się to zrobić, czemu nie? zbierasz głosy ostatniego dnia, dziennikarze mają czas, wszystko szybko przeliczasz, następnej siadasz do komputera, przeliczasz, następnego dnia ogłaszasz i tyle, masz oficjalną stronę, do tego, potem wręczasz, to nie jest takie trudne. To dziwne, że NBA jeszcze tego nie wyczuła, że dokładnie można to zrobić.
A potem masz tę patologię, że tytuł trenera roku dostaje trener, który już nie pracuje w danym klubie. Dwayne Casey.
Swoją drogą Dwayne Casey swoim sezonem w Detroit pokazuje, że to jest patologia. Mój drogi, wyniki i regres poziomu gry były powodem dymisji A. Nawałki i R. Sa Pinto. Nie usłyszy. Wyniki i regres poziomu gry były powodem dymisji A. Nawałki i R. Sa Pinto. Życie pokazało, że nie ma trenerów cudotwórców, którzy natychmiast poprawią grę drużyny. To miały być transfery wiedzy, inteligencji i cech charakteru, co miało dawać wiarę na sukcesy. Trzy kropki. Cztery kropki w zasadzie, pisze pan Andrzej Strejlo. Twoja opinia na temat...
No, muszę powiedzieć, że dawno nie było w polskiej ekstraklasie, w polskiej piłce nożnej tego typu tąpnięcia, że właściwie w ciągu 24 godzin dwa największe kluby w takim momencie dokonały kluczowej zmiany na stanowisku trenerskim i no, każdy z tych przypadków chyba trzeba jednak rozpatrywać indywidualnie.
Ja mam taką kwestię, mój drogi, żeby to od razu, ja też się chcę w ten temat wejść. My rozmawialiśmy latem o posadzie trenera Legii Warszawa i o potencjalnej kandydaturze pana Nawałki. Szybko to przekreśliliśmy. Jednym z powodów było to, że no, gdzie pan Nawałka znaczy, ja mówiłem tak, jeśli pan Nawałka pójdzie teraz z trenowania reprezentacji Polski do Ligi Polskiej i następnie z Ligi Polskiej zostanie gdzieś wyrzucony z którejś z prac, a mówiliśmy to w kontekście Legii, ty mówiłeś, co ty mówisz, że nie ma szans na pracę za granicą? Ja mówiłem, że jeśli pójdzie do polskiego klubu i zostanie z niego wyrzucony, no to raczej jest bardzo szybki upadek i nikt nie chce chyba tak spaść.
No tak, ale wiesz co, ja wczoraj... pokusiłem się o pewnego rodzaju głębszą refleksję.
Czyli błąd, panie Nawałka, błąd! Mów.
No nie, nie. Znaczy, wiesz, co jest błędem? Błędem, jak patrzysz tak historycznie, a spójrzmy od roku 80, czyli od momentu, kiedy trenerem, 50. trenerem kadry został Antoni Piechniczek, żaden trener kadry, po tym jak został zwolniony z posady trenera kadry, nie zrobił nigdy potem żadnej większej kariery. I jak za chwilę ustalimy, największą karierę być może zrobił trener Fornalik, który był w stanie wrócić do piłki klubowej i sobie tam spokojnie rzemieślniczyć i teraz gra bardzo przecież solidną piłkę z Piastem Gliwice. Natomiast żaden z tych reprezentantów, czy z trenerów, selekcjonerów reprezentacji Polski, potem już nigdy do tej piłki klubowej nie był w stanie wrócić. Nigdy nie odniósł w gruncie rzeczy żadnych sukcesów i te kariery są takimi karierami. Potem już trochę w studiu, trochę, panie trenerze, niech pan powie, jakieś felietony, pół kolumny w przeglądzie sportowym. Natomiast do trenowania takiego, bym powiedział, ligowego, no bo żadnym mówić nie możemy, bo przecież jedyne kariery zagraniczne w Polsce to jest Jacek Gmoch i trener Górski, się po prostu nie udały, więc jak patrzysz na to, to bycie selekcjonerem jest taki pocałunek śmierci dla twojego piłkarskiego dorobku i potem dla piłkarskiej kariery. No bo tak, Antoni Piechniczek wrócił, próbował wracać, gdzieś tam był trenerem Górnika, przecież się kompletnie nie udało. Waldemar Obrębski, Bernard Blaut, idźmy dalej, bo to są nazwiska. Może Wojtek Łazarek. Rzeczywiście potem był w tym Sudanie, był w jakichś takich dziwnych...
No to faktycznie, dziwnych, pocałunek śmierci.
Dosłownie. W dziwnych miejscach. Andrzej Strejlał nie wrócił po 93. Lesio Ćmikiewicz, no to były to prawda trzy mecze, ale też nie. Henryk Apostel próbował potem w Polonii, Warszawa, ale to też przecież się kompletnie nie udało. Stachurski, Piechniczek jeszcze raz, to mówiliśmy, Krzysztof Pawlak, Janusz Wójcik. Janusz Wójcik też po reprezentacji nie zrobił żadnej kariery. Głównie zarzuty korupcyjne. Zbigniew Boniek nie wrócił. Paweł Janas miotał się potem gdzieś w jakimś Widzewie, ale to już tak, to tam sukcesów już wielkich nie było. Leo Benhaker też właściwie, kadra Polski zakończyła jego karierę. Stefan Majewski, to prawda, to dwa mecze. Franek Smuda. Jest ten Waldek Fornalik, no, który rzeczywiście udało mu się, trochę ludzie nie pamiętają o tym, że on był trenerem kadry w latach 2012-2013.
I co natomiast, się takiego panu Waldkowi Fornalikowi udało?
No nie, no jest solidnym trenerem. No mówię, trenuje Piasta Gliwice i to wychodzi. No, on jest takim bardzo solidnym warsztatem szkoleniowcem, który jakby wiesz, no mówię, nawet nie pamiętałeś, że Waldek Fornalik był trenerem kadry.
Tak, ale chyba pamiętałem go na obronie Ruchu Chorzów.
No właśnie, w Ruchu Chorzów. I on zajmuje miejsca między 3, a powiedzmy 12 i dobrze sobie radzi. Natomiast Nawałka jest skończony, bo wiesz, Nawałka nigdy nie miał żadnych sukcesów w piłce ligowej. To jest jeszcze jeden element. No. To trener dziwak, trener perfekcjonista, trener, przy którym nie wolno było cofać autobusu. No wiesz, mnóstwo jakichś takich idiosynkrazji, które, wiesz...
Czego?
Idiosynkrazji.
Idiosynkrazja?
Tak.
Idiosynkrazja. Debiut w Palmie. Kontynuuj. Sobie zapisałem.
Które, wiesz, między perfekcjonizmem a szaleństwem jest taka bardzo cienka różnica, taka granica. I niektórzy by powiedzieli, że człowiek pozytywnie zakręcony na punkcie piłki, a z drugiej strony to samo zachowanie możesz nazwać wariat, no szaleniec. Człowiek, któremu się poprzestawiało w głowie, więc eksperyment z Nawałką się nie udał i w gruncie rzeczy jest pytanie, co dalej.
Z jakich przyczyn byli trenerzy reprezentacji Polski nie trenowali klubów zagranicznych po tym, jak byli trenerami reprezentacji Polski? Nie wszyscy, większość.
Moim zdaniem fundamentalny brak języka. Mhm. Myślę, że trener Górski też nie znał języka. Ale jest coś takiego jak uniwersalny język piłki.
Właśnie, ten język trener Górski znał na pewno.
No na pewno, nie, on był na pewno doskonały w pokazywaniu ręką wrzucaj, albo cofaj się, no wiesz, no tak na Avrama Granta, machanie łapkami.
Czyli nieznajomość języka, pierwsza rzecz.
Tak, druga rzecz, nieznajomość realiów piłki nożnej.
O, to nie jest jakoś zbyt szeroko.
No takiego, wiesz, takiego życia światowego. No wyobrażasz sobie na przykład, że trener Engel mógł zostać trenerem reprezentacji Anglii?
Nie, no oni mówią o reprezentacjach bardziej, mówię o w reprezentacyjnej piłce, to i tak się chyba rzadko zdarza, żeby trenerem został ktoś innej nacji.
Przesadziłem.
W klubowej piłce Anderlecht? Engel w Anderlechcie, Bruksela, widzę.
No ale jakoś to się jakoś nie zdarzyło. No,
no nie, no, no poza nie tym zdarzyło się. Dobrze, czyli ale to są realia światowej piłki, tak.
Ja się zastanawiam, który trener ostatnio miał propozycję? To chyba jest Michał Probierz.
Znowu ten twój kolega Probierz.
Który trenował przez 3 miesiące zespół w Grecji. Ale tam były problemy finansowe, zresztą trener Probierz zdaje się, że tam się trochę postawił, no bo to charakterny człowiek.
Ale pamiętaj, że mówimy o Europie, nie o Grecji.
No tak, ale to jest niestety szczyt marzeń. No pamiętasz, trener Apostel też był trenerem gdzieś tam na Cyprze.
Tak.
Tylko że tam niestety były zarzuty dotyczące głównie sprowadzania prostytutek i takiego trochę handlu ludźmi.
Przez trenera Apostela?
Przez trenera Engela.
Trener Engel handlował ludźmi?
nie może handlował ludźmi, to nie jest prawidłowe sformułowanie,
ale,
w każdym razie był w taki escort services, był zamieszany. Zresztą trener Engel nigdy nie zaprzeczył, że tego typu wydarzenia miały miejsce. To też jest jakimś...
Czyli nieznajomość języka, nieznajomość realii, czy jest też może jakiś taki... Jest też może jakiś taki z zewnątrz, jest jakiś stereotyp, o, nie będziemy brać Polaka, bo Polak to i to i to. Z zewnątrz, na przykład we Francji, tak myślą, w Hiszpanii. To jest zbyt ryzykowne posunięcie, brać jakiegoś polskiego trenera, który z kadry został najpewniej zwolniony.
No tak.
Bo tu z klubami polskimi się wielkich sukcesów nie odniesie, więc nie można na fali, wiesz, sukcesu, ćwierćfinału Ligi Mistrzów dostać oferty w Evertonie na przykład, chociaż w Evertonie, albo w Mets.
Szczytem marzeń jest, nie wiem, no jest posada, no nie wiem, może trener Zup, dawny subiekt butów w sklepie sportowym, zrobił pewną karierę międzynarodową, no bo on na Litwie kilka razy zdobył mistrzostwo i puchar Litwy. No, ale czy to jest kariera międzynarodowa?
Nie jest.
Wszystko trzeba trochę coś na zachodzie osiągnąć. A szczytem marzeń trenera polskiego jest praca u Greka. No, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, to jest jakby szczyt marzeń. Może nawet nie u Turka. Chyba, że na tym Cyprze, tej tureckiej części, ale nic więcej. No jaki jest trener, który nawet, nie wiem, pracuje w jakiejś serii C, o którym nie wiemy. Jakiś, nie wiem, no, Cytadeli albo jakiś
tak.
inny.
Cytadella, tak.
Cytadella.
Ja myślę, że brakuje tutaj sukcesów z polskimi klubami, że tak dałoby radę gdzieś może wypnąć
się. To masz rację, że oni są, na koniec ci ludzie są kompletnie anonimowi.
Mój drogi, po raz pierwszy w kwietniu, od kiedy zajmuję się NBA, nie mogę się doczekać playoffów, a nie, że o Jezus, jestem zmęczony sezonem. Playoffy są już, to mówię w dzień, gdy przechodzę regenerację po wczorajszym treningu, która im starszy jesteś, tym widzę, trwa dłużej. Ale playoffy się zaczynają, mój drugi, już w sobotę. Nie w tę sobotę, ale w kolejną sobotę. Bardzo szybko. Już przed nami. Sprawdzałem dzisiaj, nie będzie serii Utah-Denver w pierwszej rundzie, niestety. I zastanawiałem się, jak duża jest szansa na serię Portland Clippers. Jest. Szansa na serię Portland Clippers. Ona nie będzie chyba interesująca, ale jeden i drugi zespół ma... No, Clippers zwłaszcza mają niesamowitą szansę awansu do drugiej rundy playoffów.
Tak, to prawda.
Mamy historia. Natomiast...
No Doc Rivers jest jakiś moim zdaniem rozmowy o trenerze roku.
No właśnie. Nie byłeś fanem Doca Riversa. Kwestionowałeś go przed laty.
Tak, chciałem, żeby zakończył karierę trenerską, no ale muszę powiedzieć, że muszę się trochę ugryźć w język.
On jest trochę oldschoolowym trenerem na tle tej NBA. Ma to we krwi. Słuchałem podcastu Adriana Wojnarowskiego i to, jak mówił, to jest stara szkoła. Jeszcze zresztą czuć, że był graczem, że grał w tej lidze dawno, dawno temu. Czuję się jak ryba w wodzie w tej lidze. Nie patrzy, nie mam takiego wrażenia, że z dystansu patrzy jakiegoś takiego, nie wiem, może nie lubię przesadzać z tym słowem, takiego technokratycznego, że to, co nowe, to nadal ustępuje miejsca staremu. Że więcej jest tego starego.
No nie, on ma bardziej otwartą głowę na pewno.
Ma otwartą głowę, tak. Ale jest to wrażenie, że to jest trener starej szkoły. Przynajmniej ja takie mam wrażenie zawsze, jak Doc Rivers się wypowiada. Mój drogi...
Ale nie masz wrażenia, że trochę zahaczając jeszcze, przepraszam, no. o turniej NCAA, że
no
bardzo
właśnie,
dużo głosów. Ja mam wrażenie,
pomówić.
Takie mam wrażenie, być może ono jest błędne i ty jako powiedziałbym osoba bliżej patrząca na koszykówkę akademicką niż ja, bo ja muszę powiedzieć, że jestem takim trochę sezonowcem i patrzę na to w wymiarze czysto statystycznym.
Ja też.
Że bardzo dużo głosów pojawiło się w tym roku dotyczących tego, że jest potrzebna zmiana warty wśród tych szkoleniowców NCAA i tych takich, powiedziałbym, starych, zapleśniałych dziadków, którzy siedzą na tych stolcach trenerskich od 20-30 lat.
I chcesz, i to, to... skończysz to zdanie, jak już nie wiem, że siedzą, bo tak zapleśniałych dziadków siedzą na tych stolcach, robactwo chodzi im po nogach, larwy wchodzą im do uszu, kał cieknie ze ścian. Idziemy w taki...
Nie, chcę powiedzieć, że te metody wychowawcze, które są, czy tam była jakaś taka bulwersująca scena, że trener tam zjechał gracza, wiesz, tam zaczął się z nim przepychać, co ty robisz?
No i przez to mają cierpieć wszyscy... No dobrze, pytanie twoje jest...
Nie, czy nie jest potrzebna jakaś zmiana warty, taka, wiesz, gruntowne przewietrzenie tych dziadków, tych 60-70-letnich...
Kogo? Bruce Pearl z Auburn, Tom Izzo z Michigan State, Mike Krzyżewski z Duke.
Tak.
Jim Boeheim.
Tak. Ich czas się gdzieś skończył. No.
Mój drugi...
To powinien być czas.
Lubimy chyba za bardzo wyprzedzać i kończyć czas, który się jeszcze nie skończył. Nie wiem, czy to dlatego, że przestajemy szanować starszych ludzi z różnych
powodów. Nie, tylko że pewne
światowo,
metody odpływowe wrzeszczenia na zawodników, wydaje mi się, że one już nie pasują do dzisiejszych czasów. No.
Ja nie wiem, wiesz co, nie mam opinii. Nie siedzę tak głęboko, żeby mieć opinię na
ten
temat.
Ja też nie, ale mam wrażenie, że w takim medialnym szumie Twittera czy różnego rodzaju komentarzy, to się często pojawiło. Nie wiem, może nie zwracałem na to w przeszłości uwagi, ale mam wrażenie, że jest tego typu, wiesz, pytanie, panowie, jak długo jeszcze będziemy musieli na was patrzeć?
A to nie jest tak, że mówimy o mężczyznach? A nie o kotkach małych? I te nie o kotkach małych, na których,
ja wiem,
których nie można przestraszyć, bo z nastawienia są autystykami.
Ja wiem, ale...
Mówimy o chłopakach, 18-19-letnich, tak?
Tak, ale to są inne chłopaki niż te, które były 30 lat temu.
Mój drogi, zawsze się tak mówi. Od zawsze w historii ludzkości chłopaki, tak? Które były 30 lat temu, były twardsze, silniejsze, a to są bardziej soft. To dzieje się zawsze.
Ale nie masz wrażenia, że świat jest bardziej soft niż był 30 lat temu?
To samo 30 lat temu mówili ludzie. My to na wojnie walczyliśmy. Wiesz, o co chodzi. A teraz to sąsiaki demonstrują.
Wiem, tak. Walczyłem całą wojnę z dziadkiem.
Tak.
Brukwią żyłem.
Tak. Nie wiem, to... Nie mam. Nie zgadzam się z wyganianiem doświadczonych trenerów tylko dlatego, że ktoś gdzieś twierdzi, że jest potrzebna zmiana warty i tyle. Jeśli zmiana warty nastąpi, to będzie postępować tak jak zwykle. Spokojnie. Nie wyrzuci się wszystkich trenerów. Nagle. No nie, tym bardziej, że trenerzy to są instytucje.
No ja wiem, to jest właśnie ten dramat koszykówki akademickiej, że oni nie przechodzą na emeryturę nigdy, a umierają rzadko. No.
Koszykówka akademicka generalnie jest dramatem ze swojego założenia. Podobnie jak futbol amerykański. Ale w tym uczestniczymy.
Tak?
Nie wiadomo
futbol
dlaczego.
Amerykański uniwersytecki jest beznadziejny?
Nie, mówię o futbolu amerykańskim zawodowym. To jest dramat.
Ale NFL jest beznadziejny?
Tak, jest dramatem. Koszykówka akademicka też jest dramatem.
Koszykówka akademicka jest
dramatem, dlatego że wykorzystuje się ludzi, którzy już mogliby zarabiać pieniądze na tym, co się dzieje wokół nich, nie zarabiają. A koszykówka, czyli to jest śmieszne, że to się cały czas dzieje, a koszykówka...
Ale się kształcą.
No, oczywiście.
Dostają tak zwane tuition.
My się już znakomicie wyrobiliśmy, mój drogi, w znajdowaniu wytłumaczeń na ten prosty fakt, że ściągają 20 tysięcy ludzi na trybuny, a uczelnie zarabiają na prawach pokazywania tych meczów przez... telewizje amerykańskie, na przykład ESPN Zion Williamson. A jeśli chodzi o futbol amerykański, to też się nauczyliśmy już, mamy już litanie tłumaczeń. Futbol amerykański prowadzi do wstrząśnień mózgu, a ich większa ilość prowadzi do demencji i śmierci. Więc to też jest...
Ja wiem, depresji, samobójstw, ale to tak samo jest w boksie.
NBA jest najlepszą ligą.
Dlatego mówię, że się robimy soft. Zaczynamy się zastanawiać, czy ktoś się uderzył w głowę.
NBA, nie, nie robimy się soft.
No nie, no, no ale nagle przychodzimy, nie, nie, no wiecie
soft. To... To nie jest soft.
No nie, ale chodzi mi o to, że nagle w ogóle zaczynamy na ten temat rozmawiać i zastanawiać się, czy nie powinniśmy zamknąć całej ligi, ponieważ ktoś może uderzyć się w głowę, no.
Nie, to nie jest zamykanie całej ligi, tylko przestrzeganie tych, którzy uprawiają ten sport. Co może się z nimi stać?
No, no rozumiem.
Informacja, po prostu informacja i masz wybór.
A, informacja, informacja. No okej, okay, no dobrze, no i co, ciągle nie rozumiem, dlaczego jest dramatem.
Z dramatem, dlatego że sport prowadzi do kalectwa.
A, w tym sensie, że, no, jest, że
lub
nie, śmierci. Nie liga, no, organizacja, tylko że
sport,
ten, że
sport,
może...
sport. No, nie mówię o tak, bo to się zaczyna już... To się zaczyna już, ta gra na kontakcie zaczyna się już w szkole średniej.
No wiem, ale to czekam na pierwsze hasztagi nie oglądam NFL, ponieważ ludzie uderzają się w głowę. I cały taki ruch, który
są ludzie, którzy przestali oglądać... Ale spokojnie, nie ośmieszaj tego, bo to nie chodzi o to, mój
drogi. Nie, ja tego nie ośmieszam, tylko
chciałem
mówię,
zauważyć, że... Ale spokojnie, ale...
Na tej samej zasadzie
o co
możesz
ci
powiedzieć...
O co ci chodzi teraz? Z czym walczysz? Gdzie są te demony, które widzisz? Gdzie? Demony.
Co za bzdury powiedziałeś?
Jak na tej samej zasadzie?
Złapmy Pokemona.
Co to za bzdury opowiadasz? Porównujesz kontuzję Nurkicza ze wstrząśnieniami mózgu w NFL.
No nie, ale na tej zasadzie tak samo, żeby zobaczcie, do czego prowadzi koszykówka. I taki, wiesz, takie zdjęcia Livingstona, zdjęcia Azubike, zdjęcia Paula George'a.
Mój drogi, to jest kontuzja
zdjęcia Haywarda. I takie... Ludzie, opamiętajcie się. Spalmy przed kościołem w Gdańsku trochę książek z Harry Potterem.
Dobrze, mój drogi, okej. Okay. Zostawię cię tam. Jakieś opinie na temat Ziona Williamsona? Twoje, kończące
tak,
sezon?
Jest z pewnością przehypowany.
Wow.
Nie jest tak dobry, jak niektórym się, jak którym się wydaje. Wow. Nie pukaj. A to jest klasne? I NBA zweryfikuje ten atletyczny talent, bo to
negatywnie,
jest...
tak?
Słucham?
Negatywnie, dobrze.
Negatywnie. On jest za mały. Mogę ci opowiedzieć o tym meczu, bo to jest trochę zabawna historia, jeśli pozwolisz.
Jesteś trzecią osobą, która będzie mi opowiadać o ostatnim meczu Ziona Williamsona. Proszę.
Nie. Naprawdę.
Dlatego nie będę nawet tego meczu
oglądał. Nie powiesz może o meczu Ziona Williamsona, bo tutaj sobie zostawię trzy linijki. Natomiast chciałem się wiedzieć o okolicznościach, w których oglądałem ten mecz.
Proszę, to jest...
Które uważam, że są zabawniejsze być może niż sam mecz. Bardzo długo szukałem live streamu. Mhm. I to nie było takie łatwe, bo tam ja zawsze jestem taki sceptyczny co do tego, że coś jest na YouTubie i potem trzeba zejść na dół i coś kliknąć. Bo na ogół coś trzeba zainstalować, jak coś zainstalujesz, to nigdy nie wiadomo, co zainstalowałeś i tak wiesz.
No tak.
Nagle się okazuje, że coś znika z twojego życia na przykład. Albo tracisz nad czymś kontrolę. No więc klikałem i dotarłem do miejsca, gdzie 11-latek ustawił kamerę na telewizor i komentował ten mecz. Więc najpierw kłócił się z ojcem, czy ten mecz jest na CBS-ie, na ESPN-ie i czy na Foxie. W związku z tym połowę ekranu tego pojawia się taka, jak przełączasz programy teraz, tak, w telewizorze, no to jest, ja nie mam telewizora, ja trochę straciłem kontakt z rzeczywistością, to się pojawia ten taki pasek, który pokazuje, gdzie jesteś.
Mhm, tak, ten pasek. No,
połowa tego ekranu była zasłonięta przez ten pasek, ponieważ ten 11-latek kłócił się z ojcem, na jakim to jest kanale.
Mm-hmm. Jeszcze miał włączone info, żeby było napisane.
Tak.
Można to wyłączyć i pasek
potem,
jest chyba
potem pojawił się pies, który jakoś tak nieszczęśliwie skoczył na tą kamerę, że kamera się przesunęła i ten obraz był taki przekrzywiony. I ponieważ ten chłopaczek cały czas prowadził takiego live vloga, no to ludzie tam zwrócili mu uwagę, że się kamera przekrzywiła. No i on potem, wiesz, odkręcał tą kamerę. Trochę było w lewo, ale trochę mu się za bardzo przekręciło i było trochę w prawo.
Ludzie biorący w procederze okradania stacji telewizyjnej, która wykupiła transmisję.
Tak. I ten chłopak cały czas grzał się tym, ile osób jest na ogląda ten jego stream.
Czy napisałeś pozdrowienia z Polski?
Nie, jakoś tak byłem...
Mów dalej, no i co?
Dłuższą chwilę walczyłem, żeby te komentarze, które nie zasłaniały mi ekranu, wiesz?
Czekam więc na analizę występu Ziona Williamsona w tym meczu.
Więc potem ten chłopaczek jakby cały czas mówił, ile osób jest, i to lawinowo rosło, chyba tam doszło do 1200 osób w pewnym momencie, no i on cały czas zachęcał, żeby ten jego stream subować.
Czy mecz w tym czasie trwał?
Tak, mecz trwał i on cały plus, on prowadził jakieś takie komentarze, co jakiś czas mówił, go Duke, go Duke.
O Boże, to faja, to straszna faja z niego, jak był 11-letnim kibicem Duke.
I cały czas, i ten ojciec, który chyba tam leżał na kanapie, to cały czas te dyskusje.
No, mój drogi,
ojciec tak to burczał.
Stawiam 1000 zł, że nie był czarnoskóry.
Nie, był na stówę, był biały.
Dobrze. Kontynuuj.
Na 1000%. Ale powiem, że ja się tak wciągnąłem w to oglądanie, w sensie, co się tam działo, ten mecz, to tak wiesz, ale ta interakcja tego chłopaka z publicznością, to mówię, on mówi, mam 11 lat, on tam się przedstawiał, on nawet głośno odpowiadał na te komentarze, które były tam, pozdrawiam ludzi, no w ogóle wiesz, nieprawdopodobnie.
I on za 30 lat będzie mówił, że to pokolenie po nim jest soft, nawet on.
Tak. Tak, to jest właśnie on. Dobrze, to teraz sam mecz.
Dobra.
Znaczy ja powiem tak, w pierwszej połowie właściwie Ziona Williamsona nie było.
Boże, naprawdę będę trzeci raz słuchał, ludzie opowiadają mi ostatni mecz Ziona Williamsona w Duke. Ja mam pewną zasadę, która powstała właśnie teraz, powstaje, wiesz?
No.
Mam pewną zasadę. Pamiętasz ostatni mecz Bena Simmonsa na uczelni, o którym przeczytałem 3 teksty. Analizowane, jak to był pasywny, itd., itp. Jeden mecz, jak istotne znaczenie ma ten jeden ostatni mecz i mam wrażenie, że przyjmuję taką zasadę, zanim powiesz, przyjmuję taką zasadę, że ten mecz przegrany kandydata do numeru 1 draftu staje się, jest wykorzystywany przez ludzi, którzy mają duże lub nieduże wątpliwości co do perspektyw tego zawodnika. Czyli jest to łatwa deska pływająca po morzu, której można się chwycić, która podpływa do ciebie, chwytasz się, a jest, bo przegrał, na końcu przegrał, bo widzisz, to przegrał w drużynowym sporcie, który trwa 40 minut tylko, przegrał, wiesz?
Tak. Ale więc słuchaj, bo ja nie chcę,
przyjmuję
ja nie
powoli,
chcę
zasadę, że, przyjmuję powoli zasadę, że jeśli będę miał obejrzeć z otworzenia, a tylko tak mogłem, ponieważ ja grałem w karty, mój drogi, w tym czasie, w Macao sypaliśmy, więc przyjmuję takie założenie, że chyba nie będę chciał oglądać tego ostatniego meczu.
Dobrze, to jest bardzo ciekawa ta i nie oglądałeś ciągle meczu numer 7 pomiędzy Clippers i Houston?
To był
szósty.
Tego comebacku Josha Smitha, Korea
tak.
Brewera? Nie,
tak,
nie widziałem.
Korea Brewer, nie widziałem. Nigdy tego nie widziałem.
Jestem, ale wyobraź sobie, że jestem, nie, nawet sobie nie jestem w stanie wyobrazić, że Corey Brewer i Josh Smith trafiają 6 trójek. Nie jestem. To
nie,
nadal
to nie,
przede mną.
Nadal jest to niesamowity mecz.
To najpierw skończę grę o
tak samo, tak samo chyba masz zaległe jakieś 2 finały Ligi Letniej. Gdzie
mam.
Kenta Bazemora.
Dotrwać do finału Ligi Letniej to jest już, wiesz, to jest osiągnięcie.
A dla niektórych dotrwanie do finału Ligi Letniej w Orlando to był sukces.
To moja ulubiona liga była.
Najlepsza.
Każdy mecz. 2 lata z rzędu widziałem każdy mecz Ligi w Orlando.
No
dobrze, Zion Williamson. Niewidoczny, pasywny, 17 strat Duke w meczu. Zmęczony, słyszałem opinię, że zmęczony, trzymający się...
Pozwól mi zaskoczyć. Ja nie chcę powiedzieć, że Zion Williamson był słaby, w tym sensie, że bo w drugiej połowie był jedyną światłą postacią tego zespołu. Natomiast ja byłem porażony tym, jak nikłe było wsparcie jego dwóch kolegów, którzy są przepowiadani do bycia top 5 draftu. Czyli RJ Barretta i Kama Reddisha, który Reddish Ja nie wiem, wiesz co, ja tak patrzę na tego Rebicza i mam wrażenie, że ten człowiek po prostu, on jest jak Mariusz Pudzianowski. On się boi kontaktu i boi się bólu. On w ogóle nie atakuje kosza. Jak jest tylko sytuacja, gdzie potencjalnie ktoś mógłby go dotknąć, to on tego kontaktu jak histerycznie wręcz unika. Ja czekam na jego, wiesz, starcie z Gobertem. On nigdy do Goberta nie podejdzie bliżej niż na 6 metrów.
Czy on jest Kanadyjczykiem?
On byłby nie chyba. On byłby idealnym partnerem do gry z moim ojcem w kosza, który zawsze wyznawał taką zasadę, że gramy bez kontaktu. To była bardzo fajna koszykówka.
Mój ojciec był soft.
Inna. Nie, mój ojciec po prostu nie miał ochoty się przepychać. On uważał, że jest rzut, że jest ten, ale generalnie jeszcze się nie faulujemy. Gramy ten, ale się nie dotykamy.
Dobrze. A czy to nie jest trochę tak? Są tacy koszykarze. To jest właśnie problem z odczytaniem tego, czy oni są pasywni, czy też są tacy koszykarze, którzy jeszcze nie umieją tyle, więc nie robią tych rzeczy, których nie umieją.
Tak, ale jak nie
próbujesz... Przez to sprawiają wrażenie pasywnych.
Ale jak nie próbujesz robić rzeczy, których nie umiesz, no to się ich nigdy nie nauczysz. To tak chyba prosta zasada jest.
No tak, wiesz, bo możesz robić je znakomicie na treningu, a w meczu nie jesteś w stanie się odblokować, żeby zacząć je robić, bo jest różnica. No dobrze.
No to zobacz, to jaka jest różnica między Trae Youngiem na przykład, tak? Który też dostał, że tak powiem, w czapę 5 razy, ale za 6 razem mu się udało, bo nadal próbuje, bo nie odpuszcza.
Jest inna, to jest inna historia. Myślę, że to można też, znaczy podobna historia, ale to można nawet rozgraniczyć. Trae Young jest rozgrywającym. Tu trudno unikać odpowiedzialności. Tu trudno rozgrywającym.
Nie, przepraszam cię, ale możesz być Lonzo Ballem i rzucać piłki na lewo, na prawo. No.
Ale nawet masz cały czas piłkę w rękach i ją rzucasz, zaliczasz asysty, zbierasz piłkę.
No dobrze, ale możesz być pasywny w ataku mimo wszystko.
No to możesz być pasywny w ataku, ale jest to trudne, jeśli jesteś rozgrywającym, bo masz piłkę w rękach. Są takie przykłady,
no dobrze,
tak, ale to są raczej wyjątki potwierdzone.
Rajon Rondo jest aktywny w ataku.
Jest. Wozi piłkę, za bardzo nawet.
No ale w sensie, że rzuca, zabiera ludziom, wiesz...
Jeśli nawet znajdujesz takich ludzi, pasuje. To są to wyjątki potwierdzające reguły. Trudno jest być pasywnym rozgrywającym. Tak pasywnym jak na przykład wingmeni, którzy mogą rzucić pod kosz. Masz całą plejadę graczy free and D, to są wingmeni, którzy rzucają albo oddają piłkę. To jest taka pozycja.
Dobrze.
Czasem.
Dobrze, jaki był najbardziej twoim zdaniem?
Zeszliśmy, wróćmy do Bareta. Wróćmy do Bareta.
Dobrze, więc...
W sensie Redisha, Bareta, to sobie zostawmy.
No nie było, ja chcę powiedzieć, że nie było tych graczy. Gdzie są gracze, którzy mają być gwiazdami?
Opinia Jonathana Givoniego, który z Draft Express, który po tym meczu napisał taki wpis na Twitterze dłuższy, opatrzony grafiką, była techniczna. Techniczna. Zdaniem Jonathana Givoniego ten zespół Duke nie był z zespołem, w którym widać będzie talent RJ'a Barretta i jego umiejętności. Problem polegał na tym, że to nie był dobrze...
No właśnie, dlatego trener Krzyżewski powinien wypieprzyć na kopach. No.
Problem polegał na tym, że zdaniem Jonathana Givoniego, że ten zespół nie rzucał dobrze. I kiedy będzie RJ Barrett miał lepiej rzucających graczy wokół, będzie miał więcej miejsca, wtedy lepiej będzie widać, jak dobrym zawodnikiem... Znaczy, będzie miał większe szanse pokazania, jak dobrym zawodnikiem już teraz jest, jak dobrym graczem może się stać w przyszłości.
Dobrze, to ja powiem jeszcze coś innego. Moim zdaniem nie było bardziej utalentowanej drużyny NCAA w ostatnich... No i teraz tutaj rzuć coś. 10 latach, 15 latach, w sensie nie było drużyny, która miałaby taki talent. Mówię o tym, co było rok temu.
Embiid i Wiggins w jednym zespole? No nie był bardziej utalentowany zespół? Dobrze, można się kłócić, mów dalej.
No, można się kłócić, ale ten stary pryk, ten stary pierdziel Krzyżewski nie był w stanie tego ustawić. I to jest najlepszy dowód na to, że tych misiaków po prostu zasiedziałych, zapleśniałych PZP-nowskich dziadków trzeba wreszcie wziąć i pogonić. To jest czas Snyderów, to jest czas Nersów, to jest czas ludzi, którzy muszą wyjść wreszcie z tych kanciap, z tych podziemi, z tych ludzi, którzy patrzą dzisiaj na koszykówkę w zupełnie inny sposób niż trenerzy starej daty, którzy mają analityczne podejście do koszykówki. Koniec. Dosyć.
Tych trenerów dosyć jest czas. Tego,
dosyć
jest czas
tego
trenerów, którzy mają analityczne podejście do koszykówki.
Tak. Ludzie, którzy widzą więcej, którzy są znacznie głębiej w tej takiej, bym powiedział...
stronie taktycznej niż w poklepywaniu zawodników po plecach.
Tak. Dosyć tych dyzmów, tych franków, smudów, tych, wiesz, co oni tam grają, opierdzielimy. Nie, dosyć tego, no. No Maciek, nie możesz mieć trzech graczy, a nawet ktoś może powiedzieć, że brat Jonesa był też solidnym rozgrywającym i tego zespołu nie doprowadzić do mistrzostwa. Znaczy, jest dyspozycja dnia, jest to, jest tamto, ale czy ten zespół uważasz zagrał na maksimum swojego potencjału?
Dwie rzeczy.
Czy Mike Krzyżewski wydobył z tych trzech graczy, którzy byli top trzema graczami,
Wygrali turniej ACC w najlepszej konferencji, zdecydowanie NCAA. To nie jest tak, że ten zespół nic nie osiągnął. Przez cały sezon do tego meczu ten zespół przegrał 3 spotkania.
Pięć spotkań.
Razem z tym meczem, tak? Więc...
Nie, 5-6.
No ale ja nie liczę, meczów bez Ziona Williamsona, mój drogi. Bez
27-5.
Przegrał tylko jeden mecz, w którym Zion Williamson kończył. Tak. To był mecz z Gonzagą. Z prawdopodobnie najlepszą drużyną w tym sezonie NCAA. Czy Gonzaga gra dalej? Gra. Tak weszła?
Nie, przepierdzieli.
Przegrała. Dobrze. A to może. To może właśnie to tylko dowodzi tego, co chcę powiedzieć. To jest, mój drogi, 40 minut koszykówki. To nie jest nawet dwumecz. To nie jest żadna seria do 2-3 spotkań. I czy czujesz, że masz podstawę, żeby rozstrzygać i tak rzeczy ostro nazywać? Czy czujesz, że masz podstawę, żeby nazywać rzeczy po imieniu? Zmarnowany sezon, zmarnowany talent. Ktoś to zrobił. Mówisz o 40-minutowym meczu. To jest krótki mecz, jeden mecz.
No wiem, no ale chodzi mi o to, że no nie, w pewnym momencie niezależnie od tego, że masz tyle talentu, że musisz tak zrobić, żeby wygrać. No. Po prostu jesteś skazany na sukces, nie możesz przegrać. No, twoja porażka jest, powinna się kończyć dymisją. No. Worem pokutnym, kanosą i okładaniem się biczem. No.
Wiesz co, ja powiem ci, że oglądając Duke w poprzednich latach, pamiętam dwa sezony. Jeden sezon z Luke'em Kennardem, z Jasonem Tatumem i z Graysonem Allenem. I sezon wcześniej, która to była drużyna, chyba drużyna z Jabari Parkerem. Nie wiem, któraś drużyna, która nie wygrała tytułu, miałem duże zastrzeżenia do trenera Majka Krzyżowskiego i do taktycznej strony, prowadzenia przez niego drużyn, do ustawień na boisku, do takich rzeczy, do takich analitycznych rzeczy, o których mówisz. Miałem duże zastrzeżenia. Więc patrząc na tę historię, się trochę z tobą zgodzę, jeśli chodzi o samego trenera Majka Krzyżowskiego. I nawet pamiętasz, miałem taki ogromny szczyt moich zastrzeżeń, to była historia z Mistrzostw Świata bodajże, kiedy miał do wyboru określona grupa graczy, miał czwórka graczy, miał do wyboru, czy grać DeMarcusem Cousinsem na centrze, czy DeAndre Jordanem. Kiedy już to z ekranu... Nie, to były kolejne mistrzostwa, bez Farida. Już to 2015 rok, tak? Nie. I 14? I wiesz, to z ekranu wyskakiwało, już krzyczało, już dawno krzyczało. Generalnie założenie raczej było takie, żeby grać lepiej Jordanem z tą grupą graczy, żeby był taki gość, który robi takie rzeczy, jak DeAndre Jordan wtedy robił. Biegać, skakać, zbierać i dobrze bronić. Takiego gracza bardziej potrzebowali. To wyglądało, że tak prawdopodobnie może być i grał Cousinsem i w końcu dokonał tej zmiany przed meczem ćwierćfinałowym i od tego meczu Amerykanie się przeszli po reszcie drużyn. Od tego meczu się przeszli. To był taki, wiesz, ja już w pewnym momencie płakałem, już nie mogłem zrozumieć, czemu Mike Krzyżewski tego nie widzi, no, czemu jeszcze tego nie zauważył, że lepiej będzie dla tego zespołu, zamiast ma się męczyć, zmienić po prostu jednego centra w pierwszej piątce i tyle. Więc to był taki przykład przykład najdobitniejszy, a drużyna z Tatumem i drużyna z Kennardem, z Allenem grała tak bardzo pod siebie. To była taka izolacja, takie granie, że nawet nie winiłem za to Tatuma wtedy tak bardzo. Tylko właśnie Majka Krzyżyckiego, że doprowadził do czegoś takiego. Więc na poziomie czysto trenerskim, na tyle na ile ja to rozumiem, zastrzeżenia do Majka Krzyżyckiego, ja nie będę go bronił tutaj, w tej kwestii. Nie będę go bronił.
Nie, no miało być 30 na 30, no i nie będzie.
Mój drogi, po raz pierwszy mam wrażenie, że Knicks wiedzą, co robią. To idzie w dobrą stronę. Napisałeś na Twitterze.
Prima aprilis, kurczę
byki. Prima aprilis, dobrze, tak czułem. Wiesz, ale powiem ci, że po pierwszym przeczytaniu dałem się nabrać, bo skojarzyłem to od razu z informacjami o gwałcie, a zaraz pomyślałem sobie, nie, ty nie będziesz taki, kto jak kto, ale ty nie będziesz takich test forsował. I dziś rano pomyślałem, że pewnie żartowałeś, więc żartowałeś, dobrze.
Tak, żartowałem. Nie wiem, czy widziałeś żart prima aprilisowy Jerzego Urbana.
Nie widziałem.
Jerzy Urban leży na takim katafalku, przykryty tulipanami, wygląda jak zmarły i po chwili się odzywa... Prima aprilis, kurwysyny.
To śmieszne. Bardzo śmieszne. Kristaps Porzingis, czy chcemy coś o tym
oczywiście,
mówić?
Oczywiście pomówiony. Próba wyciągnięcia pieniędzy od biednego, naiwnego Łotysza.
Jak mówiłem ostatnio, nie lubię tego tematu.
Niefrasobliwie zgodził się na to, żeby zaprosić panią, ponieważ było jej zimno.
W nocy tam, zerwał ACL-a, to miało się wydarzyć.
No widzisz, był nierozgrzany, to najlepszy dowód na to. Nie, oczywiście historia jest. Historia oczywiście rozstrzygną organy ścigania. Tam jest ciekawa historia związana z tym, że on miał rzekomo zapłacić za milczenie stypendium dla brata tej dziewczyny.
Dzisiaj rano są informacje Adriana Wojnarowskiego, że umowa, że te podpisy i cały dokument ugody jest sfałszowany.
No to już jest bardzo źle.
Dla sprawy.
Sprawy. Więc oczywiście to się będzie toczyć. Rozumiem, że Dallas o tym wszystkim wiedziało. Nie ma podstaw do tego, żeby tę umowę czy ten transfer dzisiaj unieważnić.
Nie ma najmniejszych podstaw do tego,
że wie, że te informacje nie były ujawnione i że McKibben mógł być, że zostałem wprowadzony w błąd, w tym sensie, że gdybym wiedział o tym, że jest taka tam, nigdy bym się nie zdecydował na transfer Porzingisa. No jest to dzisiaj już oczywiście niemożliwe, biorąc pod uwagę, że Wesley Matthews jest w Indianie i nie za bardzo chyba zabierze wracać do Dallas, no bo to tak musiałbyś to, wiesz, iść dalej. Czy Wesley Matthews został nabyty w dobrej wierze przez Indianę?
Ciekawe, jakby to wszystko tak podkręcać teraz.
Pamiętasz ten mecz, czekaj, co to był mecz Radom? Mecz, kim ta Szczakowianka Jaworzno grała? Taki był mecz dotyczący spadku z pierwszej ligi, potem ten mecz miał być powtarzany i to powtarzanie miało być jakoś półtora roku później i mieli grać zawodnicy, którzy wtedy grali. Żeby szanse były takie same. No to trochę byłoby lekko podobnie. W każdym razie no, sytuacja jest oczywiście trudna, ale no zobaczymy, jak się zakończy. Czy ona będzie miała jakiś wpływ na Porzingisa? No, być może będzie go to więcej kosztowało.
Dobrze, bardzo ładnie się wypowiedziałeś na ten temat. Nie lubię tego tematu. To jest taka dziura, w którym ściera się dużo z tego, co złe w świecie, gdy mówimy o tym, o oskarżeniach, o gwałt.
Niestety jest tak, że oczywiście ta historia ma, no jak patrzysz na historycznie na tego typu wydarzenia, które miały miejsce w lidze, no bo ją pewnie śledzimy najbardziej, no to rzeczywiście jest tego typu przeświadczenie, że i te takie gwiazdy i celebryci i ci nazwijmy to herosi sportowi w którymś momencie trochę odrywają się od rzeczywistości, wydaje mi się, że mają status takich, wiesz, nieśmiertelnych, nietykalnych i generalnie wszystko im można. Wszystko im wolno i wszystko mogą. I moment, w którym zaczynasz tak myśleć, że jesteś ponad prawem, ponad normami moralnymi, etycznymi, że właściwie inni są tylko po to, żeby spełniać twoje oczekiwania i bo tak chce, no jest momentem, no takim, że to jest moment przed upadkiem na ogół. I na ogół to się niestety tak kończy. Że to oderwanie od rzeczywistości jest, kończy się zarzutami prokuratorskimi.
Dobrze, zobaczymy, jak się skończy ta sprawa konkretna. I co? Będziemy kończyć chyba już na dziś.
Tak.
65. minuta. Dobrze, mój drogi. To co? Jakoś bym skończył dynamicznie, ale nie mam żadnego dynamicznego zakończenia.
Jak jest po portugalsku wynoś się?
A, podałem ci historię, jak Ola rozpoznała. Nie opowiadałem, jak Ola jechała do Gdyni na mecz. Na mecz Legii z Arką razem z piłkarzami Legii pociągiem pospiesznym z Warszawy do Gdyni.
No i
historia była taka, że piłkarze, znaczy rozpoznała trenera, nie wiem jak, ale wiedziała, że to Sapinto, może się pojawił na stronach, które Ola czyta. I piłkarze Legii byli zaczytani w książkach.
Po portugalsku?
Być może. Próbowali znaleźć wspólny język z trenerem. Dobrze, mój drogi. Ale to nic takiego. Widziała go przed upadkiem. Chwilę przed końcem wszystkiego.
Na chwilę przed upadkiem. Mhm.
Dobrze, mój drogi. Słyszymy się w tygodniu dalej.
Jak tak jest.
Trzymaj się. Miłego wtorku. Do wszystkich. Miłego wtorku. Cześć. Też. Pa, pa.